Usiądźmy na chwilę. Oto obchodzimy dzisiaj uroczystość objawienia Pańskiego, w naszej tradycji nazywanej Świętem Trzech Króli, ze względu na to, że akcentujemy bardzo mocno właśnie to wydarzenie, które opisuje dzisiejsza Ewangelia. Oto widzimy mędrców, którzy ze wschodu przybywają w jakiś sposób w nieznane, aby oddać pokłon nowonarodzonemu Mesjaszowi. Święto to swoim początkiem sięga II wieku, czasów rodzącego się Kościoła, czasów początku chrześcijaństwa, pierwszego okresu, okresu jeszcze prześladowań. To święto, moi drodzy, starsze jest, aniżeli obchód świąt Narodzenia Pańskiego, który rozpoczęliśmy 2 tygodnie temu. Ono kształtuje się w Ziemi Świętej i w Egipcie w II wieku, w tym samym czasie, kiedy kształtuje się czas obchodzenia Paschy Chrystusowej, czyli świąt Zmartwychwstania Pańskiego. I to święto jest skierowane w jakiś sposób głównie do nas. Pierwsze przyjście Chrystusa, które celebrowaliśmy w grudniu, wskazuje na przyjście Mesjasza do swojego ludu, do ludu wybranego, do ludu izraelskiego. Dzisiejsze święto natomiast, dzisiejsza uroczystość, to objawienie się Chrystusa już nie samym Żydom, ale objawienie się Chrystusa poganom. A przecież jeżeli spojrzymy w naszą przeszłość, przeszłość naszej ojczyzny, to nie jesteśmy potomkami synów Izraela, ale jesteśmy potomkami pogan, którzy przeszło 1000 lat temu przyjęli wiarę Chrystusową, a zatem to święto także oznacza przyjście Chrystusa do nas, do naszych przodków. Akcentujemy w tej uroczystości 3 objawienia się Chrystusa, choć nasza tradycja, tak jak powiedziałem chwilę temu, skupiła się na pokłonie 3 mędrców. Natomiast się samo objawienie Pańskie, sama Epifania, bo tak to święto nazywa się z języka greckiego i to określenie Epifania przyjęło się także w liturgii rzymskiej, w liturgii łacińskiej, kieruje nasz wzrok ku 3 objawieniom się Chrystusa. Temu objawieniu, którego doznali 3 mędrcy, którzy za gwiazdą postępowali do nowonarodzonego króla żydowskiego, do nowonarodzonego Mesjasza, którego znaleźli w Betlejem. Jest to zatem pierwsze objawienie się Chrystusa. Drugie objawienie ludowi, to moment chrztu Chrystusa w Jordanie, kiedy to dał się słyszeć z nieba głos Ojca, to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie Jego, słuchajcie. To jest objawienie się Chrystusa i potwierdzenie Jego mesjańskiego posłannictwa przez samego Boga. A trzecie objawienie, które wspominamy w jakiś sposób dzisiaj, to pierwszy znak, jakiego dokonał Pan Jezus, cud na weselu w Kanie Galilejskiej, przemiana wody w wino. I to jest objawienie przez Chrystusa Jego mocy wobec świadków. Chrystus przy tym pierwszym cudzie pokazuje swoją władzę nad rzeczywistością fizyczną, nad rzeczywistością doczesną. I te 3 objawienia dzisiaj celebrujemy, dzisiaj je wspominamy. Nieprzypadkowa jest ta data 6 stycznia i nie chodzi tutaj o korelację ze świętami Narodzenia, ponieważ ta uroczystość, jak wspomniałem, jest starsza, ale już najstarsza tradycja Kościoła z przełomu I i II wieku mówi o tym, że chrzest Chrystusa w Jordanie miał według naszego kalendarza odbyć się właśnie dnia 6 stycznia. Zakładano 2 daty, 6 stycznia i 10. Jednakże większe prawdopodobieństwo, że to wydarzenie miało miejsce właśnie 6 stycznia, że 6 stycznia Chrystus Pan przyszedł nad Jordan i przyjął chrzest z rąk Jana Chrzciciela. Uroczystość, którą obchodzimy dzisiaj, przepełniona jest ta uroczystość znakami, symbolami. Warto zatrzymać się tylko nad niektórymi z nich, chociaż niektóre już wyjaśniłem. Oto mędrcy, którzy przychodzą oddać pokłon Mesjaszowi, przynoszą dary. złoto, kadzidło i mirrę. I dary te nie są przypadkowe. Te dary również mają bardzo głębokie symboliczne znaczenie. Odwołują się one i są niejako też proroctwem, które spełnia się w życiu, w posłannictwie, w publicznej działalności Jezusa Chrystusa. I one kierują nasz wzrok ku tym trzem formom posłannictwa, jakie spełnił nasz Zbawiciel tutaj na ziemi. Oto złoto jest symbolem bogactwa, złoto jest symbolem władzy, dostatku. Złotą koronę noszą królowie, zatem złoto jest symbolem królewskiej godności Chrystusa. Jego królewskiej władzy, tego, że Chrystus przyszedł na świat jako jego władca. Jako władca czasu i wieczności, Pan nieba i ziemi, wszelkiego stworzenia, tego co wysoko w górze i tego co nisko na ziemi. Zatem wskazuje nam złoto na posłannictwo i godność Chrystusa Króla. Kadzidło najdawniejszych czasów używane było w czasie sprawowania kultu, w różnych religiach, w różnych kulturach. Kadzidło zatem jest symbolem kapłaństwa, kadzidło jest symbolem arcykapłańskiego posłannictwa, arcykapłańskiej misji Chrystusa, która urzeczywistnia się szczególnie w czasie ostatniej wieczerzy, a dopełnia się przez ofiarę Jezusa Chrystusa, którą On sam z siebie złożył na ołtarzu krzyża, aby przynieść nam odkupienie. Zatem kadzidło wskazuje na godność kapłańską, w której godność kapłaństwa nieprzemijającego, bo Chrystus Pan jest jedynym kapłanem, którego kapłaństwo nie przemija. To kapłaństwo urzędowe, w którym udział mamy my, księża, jest kapłaństwem przemijającym, kończącym się z chwilą naszej śmierci, a kapłaństwo Chrystusowe jest nieprzemijające. Chrystus jest wzorem i pierwszym arcykapłanem chrześcijan. Wreszcie mirra jest symbolem posłannictwa prorockiego, używana w czasie prorokowania, używana także do leczenia chorób, ran. Ona wskazuje z jednej strony na to prorockie posłannictwo Chrystusa, z drugiej jest zapowiedzią także Jego męki, w której także mirra była używana. Zatem te trzy dary odwołują nas do Chrystusa, do Jego godności. Do godności, w której także każdy z nas przez chrzest święty, przez to włączenie w mistyczne ciało Jezusa Chrystusa, jakim jest Kościół, każdy z nas ma swój udział. Mamy udział w godności kapłańskiej, królewskiej i prorockiej Chrystusa. Nasza godność kapłańska, to kapłaństwo powszechne wszystkich wiernych, urzeczywistnia się przez naszą modlitwę, przez prośby, błagania, dziękczynienie i uwielbienie, jakie do Boga wznosimy. Urzeczywistnia się bardzo wyraźnie w trakcie mszy świętej, u początku liturgii eucharystycznej kapłan, rozkładając dłonie, zaprasza lud do wspólnej ofiary. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Odpowiadamy, niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich i tak dalej. I to jest wyraz naszego współuczestnictwa w tej ofierze, która dokonuje się na ołtarzu. Nie wszyscy, jak tu jesteśmy zgromadzeni, mamy władzę tego, aby chleb przemienić w ciało Chrystusowe, a wino w Jego krew. Ale mamy ten przywilej, że możemy nasze modły ku Bogu wznosić i w ten sposób uczestniczyć w godności kapłańskiej Chrystusa, współuczestniczyć tej godności. Oto mamy udział w misji prorockiej Chrystusa przez to, że wezwani jesteśmy do apostołowania, wezwani jesteśmy do tego, aby tą wiarę, którą nosimy w sercach, nie zatrzymywać tylko dla siebie, ale aby słowem i czynem w naszym życiu ją głosić, żeby dzielić się nią szczególnie z tymi, którzy Chrystusa nie znają, którzy od Chrystusa są może jeszcze daleko. A współudział w misji królewskiej polega na tym, że jesteśmy przybranymi dziećmi Bożymi, że Pan Bóg nazywa nas swoimi synami i córkami, że otrzymujemy przez chrzest święty, przez obmycie odradzające w wodach chrztu świętego współuczestnictwo w Królestwie Bożym. Mamy śmiały przystęp do Boga. Mamy skróconą, możemy powiedzieć, tą odległość między nami a Bogiem. Zatem i w naszym życiu urzeczywistnia się misja Chrystusa, który wybrał nas, powołał do świętej wiary, który w mędrcach oddających mu pokłon otwiera przystęp do siebie dla ludów całej ziemi, dla każdego człowieka. Jest to powód dla nas do radości, jest to powód do dumy i chluby, że zostaliśmy wybrani przez Boga, że my, potomkowie pogan, możemy oddawać cześć Bogu w duchu i prawdzie. I niech to będzie rzeczywiście źródło naszej radości, źródło naszej dumy, źródło naszego szczęścia, że każdy z nas po imieniu został przez Boga wybrany i każdy z nas może temu jedynemu prawdziwemu Bogu oddawać cześć. Amen.